Czcigodni bracia kapłani z księdzem proboszczem na czele, drodzy bracia i siostry. Nasze przygotowanie do uroczystości pomału dobiega końca. Teraz można powiedzieć szczyt naszych przygotowań wypełnia się w tej Najświętszej Eucharystii. Tym bardziej jest ona ważna, ponieważ zbiega się z godziną łaski, która w dniu 8 grudnia jest okazywana ludzkości. Patrzyliśmy poprzez wcześniejsze dni najpierw na Jezusa, który czyni wielkie cuda. Jezus, który posila się nad ludźmi biednymi, potrzebującymi pomocy. Jezus, który dostrzega ludzi zagubionych. Wczoraj do południa patrzyliśmy na Jezusa cierpiącego, który towarzyszy ludziom starszym, chorym, cierpiącym, samotnym. Wieczorem próbowaliśmy popatrzeć na naszą wspólnotę, na Kościół, jak ją w ogóle rozumieć, jak patrzeć na ten Kościół hierarchiczny. Wspomnieliśmy również o potrzebie nowych i świętych powołań, które są darem Boga, ale o te powołania trzeba, aby Kościół się zawsze modlił. I dzisiaj przychodzi uroczystość niepokalanego poczęcia. Ustępuje nam dzisiaj druga niedziela Adwentu na rzecz tej uroczystości. Ojciec Święty pozwolił, aby obchodzić właśnie w tym dniu uroczystość niepokalanego poczęcia, albowiem Matka Najświętsza jest główną patronką Adwentu. Wciąż ją przywołujemy, zwłaszcza w mszach poradnich. Postawmy sobie pytanie. Jakie przesłanie, jaka nauka jest kierowana podczas dzisiejszej uroczystości odpustowej do nas, ludzi, którzy są jeszcze w drodze? Na co chciałaby zwrócić uwagę Matka Najświętsza? O czym chciałaby nam przypomnieć? I do czego nas nawołuje? Popatrzmy najpierw do Księgi Rodzaju, do pierwszego czytania. Znamy dobrze tę scenę. Adam i Ewa, stojący pod drzewem i wyciągnięta ręka po owoc zakazany. Niektórzy przedstawiają to jako jabłoń, zrywane jabłko. Ale wiemy dobrze, że tu nie o takie drzewo chodzi, jakie mamy w ogrodzie. To drzewo, które się nazywa poznania dobra i zła, ono jest symbolem odwiecznej pokusy, przed którą stają wszyscy ludzie, każdy z nas. Jest to pokusa, abym to ja sam decydował o tym, co jest w życiu dobre, a co złe. Nie Pan Bóg, nie Kościół, nie rodzice i nie rodzina, ale ja decyduję, co jest dobre i złe. A w tym wszystkim kryje się odwieczna druga pokusa, aby być jak Bóg. Przecież tą pokusę jej uległ właśnie szatan. To on, jako najlepiej znający Pana Boga, powiedział: nie będę Ci służył, bo chcę być jak Bóg. Dlatego rozpoczyna bunt. Odchodzi od Boga. Ale ta sama pokusa z jego ust płynie w kierunku człowieka. Popatrzcie, Adam i Ewa w raju mają wszystko pod dostatkiem. Są szczęśliwi. Rozmawiają z Bogiem. Czują Jego obecność. I teraz przychodzi diabeł i mówi tak. Zerwijcie ten owoc z drzewa poznania i zła. Wtedy będziecie jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło. I na tą pokusę daje się nabrać Adam i Ewa. Sięgają po ten owoc. I wtedy oczy im się otworzyły. Zobaczyli, że są nadzy. Nie chodzi o nagość ciała. Nagość ducha. Bo do tej pory otaczała ich miłość Boga. Mówimy o łasce uświęcającej. Cóż to jest ta łaska uświęcająca? Łaska to dar. A co mnie uświęca? Co sprawia, że jestem święty? Co jest tym darem? Tym darem jest żywy Bóg. To Bóg obecny w człowieku sprawia, że jestem święty. Oni stracili przez ten grzech łaskę uświęcającą i dlatego zobaczyli, że są nadzy. I co się dzieje? Ludzie uciekają przed Bogiem. Dzisiaj stawiamy pytanie, dlaczego tylu ludzi przestaje wierzyć w Pana Boga? Powiecie na pewno, no bo tyle afer w Kościele. Poniekąd prawda, są afery i są tacy na pewno, którzy gorszą się i odchodzą od Kościoła. Ale wczoraj mówiliśmy o tym. Pierwsi biskupi, apostołowie, afera na aferze. Jeszcze zanotowane w Piśmie Świętym. Ale ci, co widzą w pośrodku Kościoła Jezusa, nie zostawią tego Kościoła, bo widzą Jezusa w centrum, a nie człowieka. Są też tacy, którzy odchodzą, bo być może Pan Bóg nie spełni ich oczekiwań. To, co mówiliśmy w pierwszym dniu. Modlę się i modlę, proszę, proszę, a Pan Bóg milczy. Czy ten Pan Bóg w ogóle istnieje? Nie spełnia moich próśb i oczekiwań. Być może i tacy są, którzy odchodzą od Kościoła. Ale chyba głównym powodem odejścia od wiary i od Boga jest grzech. To on sprawia, że człowiek jako nagi ucieka przed Bogiem, bo nie śmie mu popatrzeć w oczy. I popatrzcie, taka scena z życia, żeby nie odchodzić za bardzo w dalekie teologie. Kiedy się wyspowiadasz tak szczerze i uczciwie, ja pamiętam do dzisiaj moją pierwszą spowiedź. Człowiek jak miał wrażenie, że będzie fruwał. Lekko na duszy, lekko na sercu. Kiedy szczerze pójdziesz do spowiedzi, zrobisz dobry, solidny rachunek sumienia, ty się unosisz nad ziemią. Bo czujesz obecność Boga. Ale popatrz, co się dzieje z tobą, kiedy zgrzeszysz. Uciekasz od modlitwy. Nie masz ochoty na modlitwę. Nie masz odwagi popatrzeć Jezusowi w oczy, bo czujesz się splugawiony. I dlatego właśnie grzech sprawia, że jeżeli długo w tym grzechu żyjesz, chodzisz z tym grzechem, miesiąc, lata całe, to ty nie masz nawet chęci pomyśleć o tym, co Boże. I to jest główna przyczyna, dlaczego ludzie odchodzą dzisiaj od Boga. Adamie, gdzie jesteś? Woła Bóg. Tutaj widzimy Boga, który nie idzie z pałką, z biczem, aby człowieka prześladować. Ale ten Bóg idzie i szuka człowieka, szuka ciebie i mnie. Gdzie jesteś? Dzisiaj woła do nas Bóg. Gdzie my jesteśmy? W jakim kierunku idziemy? Może moja droga wcale nie prowadzi do nieba, choć my, chrześcijanie, przecież powinniśmy robić wszystko, żeby pójść do nieba, prawda? Bo chcemy być zbawieni. Ale bardzo często idziemy własnymi ścieżkami, drogami, które są dalekie od drogi Bożej. Gdzie jesteś? Oto Adam i Ewa stają w końcu przed Bogiem. Godzina sądu. Nie chcą uznać swojej winy. Co ty zrobiłeś? Pyta Pan Bóg Adama. Ja? Ja? Nie, to Ewa. Ewa z kolei patrzy zdziwiona. Nie, to nie ja. To wąż mnie zwiódł i zjadłam. Nie dość, że człowiek źle wykorzystał wolność, odrzucił Boga, to teraz nie ma odwagi przyznać się do winy. Wszyscy są winni, ale nie ja. Winny jest Pan Bóg, winny jest Kościół, winna jest rodzina i rodzice i cała wioska, ale nie ja. Co wy ode mnie chcecie? Co ty uczyniłeś? Popatrzmy teraz na element naszego życia. Brak odwagi w przyznaniu się do winy. Pomyślmy o naszej spowiedzi. Ile razy miałem odwagę szczerze i dobrze się wyspowiadać. Za to Ci chwała. Ale przecież nie brakuje w dzisiejszych czasach sytuacji, kiedy przychodzi ktoś do spowiedzi, spowiada się z błahostek, a nie ma odwagi lub szczerze nie chce powiedzieć, że żyje w grzechu ciężkim, bo uważa, że to jest miłość, bo to jest postęp, to jest wolność, to jest tolerancja. Ile razy zdarza się, że nie potrafimy wyznać, uznać swojej winy. Wtedy zrzucamy ją na innych, ale nie widzimy problemu w sobie samym. W takiej sytuacji nie dostąpisz Bożego miłosierdzia, bo sam stawiasz barierę dobroci i miłości Boga. To są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, które nigdy nie są odpuszczone, ponieważ tak naprawdę ja sam nie chcę, żeby Bóg mi przebaczył, bo nie uznaję swej winy. Pomyślmy dzisiaj przed nadchodzącą spowiedzią, przed Bożym Narodzeniem, czy moje spowiedzi były zawsze szczere i uczciwe. Bo może mijają lata, przystąpisz z okazji świąt do spowiedzi, choć w sercu wiesz, że jesteś nieuczciwy. I jak taki człowiek może w ciągu roku patrzeć Jezusowi w oczy? Nie pójdzie do kościoła, bo nie ma odwagi. Nie ma odwagi popatrzeć Bogu w oczy. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To jest pierwsza zapowiedź dobrej nowiny, tak zwana protoewangelia, gdzie Bóg zapowiada plan naprawczy, to co człowiek popsuł w imię źle pojmowanej wolności. To Pan Bóg zapowiada, że to naprawi. Pośle nową niewiastę. Ewa, nieposłuszna niewiasta, nie posłuchała Bogu, zbuntowała się. A teraz będzie nowa niewiasta, na imię ma Maryja. Ona zawsze Bogu mówi tak. To, co słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, to jej tak, które mówi Panu Bogu, przyczyni się do zrodzenia owocu, w którym jest Jezus Chrystus. To On nas bawi. On naprawi to wszystko, co ludzkość popsuła przez wieki. Ale ta nowa niewiasta to również symbol Kościoła. Kościół jako wspólnota to nowa niewiasta, która zwycięża szatana, ale nie swoją mocą, mocą Chrystusa. Bo On jest głową Kościoła i On miażdży głowę szatana. I zwycięstwo, czy chcecie, czy nie, zawsze jest przypisane Panu Bogu. Zwycięstwo będzie po stronie Kościoła. Ale to od ciebie zależy, czy będziesz właśnie w gronie zwycięzców, czy będziesz w gronie przegranych. Bo teraz możesz sobie żyć spokojnie, bez wymagań. Możesz nazywać wszystko tak, jak chcesz, bo jesteś wolny. Ale wiedz o tym, że prędzej czy później każdy musi zejść ze sceny. Życie się kończy. I teraz to od ciebie zależy, czy będziesz tym, który jest pokonany, czy ten, który zwyciężył i jest wielki. Matka Boża, ta nowa niewiasta, jest zatem niepokalanie poczęta. Skąd my o tym wiemy? Mówi nam chociażby o tym Archanioł Gabriel. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Popatrzmy na jedną rzecz. Matka Najświętsza poznaje swoją tożsamość, kim ona jest. My patrzymy na zwiastowanie jako objawienie, ale to zwiastowanie to jest klimat modlitwy. Matka Boża w modlitwie poznaje siebie. Bóg daje poznać swoje życie. Zastanówmy się, jaka jest nasza modlitwa. Czy modlimy się, czy traktujemy modlitwę tylko jako koncert życzeń, gdzie Pan Bóg ma mi załatwić to lub tamto? Jeżeli tak się modlisz, ty nie czujesz bliskości Pana Boga, bo prośba jest na samym końcu. Modlisz się po to, aby uwielbiać Boga, żeby Go kochać, a wtedy Pan Bóg pozwala ci poznać twoje życie, kim ty jesteś. Modlitwa pomaga nam odkryć naszą wielkość, że jesteśmy dziećmi Boga. A Maryja dowiaduje się, że jest pełna łaski. Bóg przenika całe jej życie. Ona jest niepokalana, nietknięta grzechem, jest bez mazy. Dlaczego Pan Bóg zrobił taki wyjątek w naturze naszej? Ona jako jedyna z ludzi nie ma grzechu. Ponieważ Pan Bóg, chcąc posłać swego Syna, żeby przyjął ludzkie ciało, musiał narodzić się z kobiety. Ale nie mógł święty Bóg rodzić się z łona kobiety, która jest grzeszna, która jest skalana. Dlatego jak słyszeliśmy po hymnie chwaląc kości Bogu w tej krótkiej kolekcie, modlitwie, Bóg przewidując mękę Jezusa na krzyżu, mocą tej przewidzianej ofiary Jezusa zachował Maryję od grzechu pierworodnego, uchronił ją. Można powiedzieć, że Maryja jakby została szybciej zbawiona mocą przewidzianej męki Jezusa i rodzi się niepokalana. Poczęła się niepokalana. Jest święta, a później w konsekwencji nie miała żadnego innego grzechu i nie doświadczyła śmierci takiej, jak my doświadczymy. Dlatego została w niebo wzięta z ciałem i duszą do nieba. I teraz ostatnie pytanie. Postawmy sobie. Matka Najświętsza, niepokalanie poczęta. Czego może nas dzisiaj nauczyć? Na co nam chciałoby tutaj w Nożcu zwrócić uwagę? Po pierwsze, i chyba to jest najważniejsze, czystość serca. Być może powiecie, że Matce Bożej było łatwiej, bo była bez grzechu poczęta. Jej łatwiej wszystko przychodziło, łatwiej się było modlić, łatwiej pełnić wolę Bożą. Ale Matka Najświętsza chce nam uświadomić dzisiaj, że czystość serca w naszym życiu też jest możliwa. Mamy na przykład spowiedź do dyspozycji. Dziwicie się czasami, że modlitwa nie przynosi skutku. Zastanawiacie się, może zła modlitwa, może za krótko, może byłem nieskupiony. A ja zapytam dzisiaj, jakie jest Twoje serce, kiedy się modlisz? Czy jesteś w stanie łaski uświęcającej, którą odzyskujemy tylko na spowiedzi? Prorok Izajasz mówi tak w imieniu Boga. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, przestańcie składania czczych ofiar. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, ja nie wysłucham. I co mówi dalej prorok? Obmyjcie się, czyści bądźcie, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło. A później sam Jezus powie w Ewangelii, błogosławieni czystego serca, albowiem to oni Boga oglądać będą. I być może ta nieskuteczność Twojej modlitwy wynika z tego, że Ty utraciłeś łaskę uświęcającą. Dlatego dbaj o czyste serce. Kieruję ten apel szczególnie też do dzieci i młodzieży. Bo niekiedy jest wrażenie, że jak są indeksy, to mamy wrażenie, że no trzeba się spowiadać, bo jest indeks, on jest tylko pomocą. Ale nie ma indeksu, bierzmowanie zaklepane i zapominamy o spowiedzi. Ale Ty, kiedy się spowiadasz, kiedy jesteś człowiekiem o czystym sercu, to wtedy łatwiej Ci się modlić, łatwiej wierzyć, łatwiej być dobrym. I chociażby dlatego warto często się spowiadać. Nie z obowiązku, ale z potrzeby serca. Kiedy masz grzech ciężki, idź. Nieważne, że tym samym grzechem idziesz po raz kolejny w spowiedzi. Jezus wiedział, że tak może być. Dlatego, póki żyjesz, masz możliwość powstawania z upadków. Bo wielki jest ten nie, który leży pokonany. Wielki jest ten, który powstaje i idzie dalej. Bo zrobić coś głupiego nie trzeba wysiłku. Ale być człowiekiem, który powstaje, wymaga od siebie, to jest dzisiaj bohater. Dlatego dbajcie o czyste serce. I kończąc, to czyste serce domaga się pojednania. Nie tylko pojednania z Bogiem, że Bóg mi przebaczył i ja, żebym zaakceptował Jego wolę. Ale trzeba się pojednać między sobą. Bo możesz się modlić wiele godzin, a jeżeli Ty nie wyciągniesz ręki do zgody w swojej rodzinie, jeżeli nie pogodzisz się w sąsiedztwie, to jak Bóg ma wysłuchiwać Twojej pobożnej modlitwy? Zanim przyjdziesz złożyć dar Panu Bogu, a przypomnisz sobie, że ktoś ma coś przeciw Tobie, zostaw swój dar. Idź się najpierw pojednać z tym człowiekiem, a później przyjdź dar swój ofiaruj. Bo jeżeli Twe usta chwalą Boga w tym miejscu, ale za chwilę wracasz do domu i te same usta przeklinają człowieka, w którym jest obecny Bóg. Jak tak można? To jest... Tutaj czcisz Boga, za chwilę tego samego Boga w drugim człowieku przeklinasz. I dlatego często modlitwa nie jest przyjęta przez Boga, bo serce nie jest pojednane z człowiekiem. I niekiedy zastanawiamy się, jak zmienić naszą wiarę, jak uzdrowić Kościół. Jak uzdrowić wspólnotę? Może trzeba zacząć od tego. Czyste serce i pojednanie z człowiekiem. Jeżeli te dwa elementy wypełnimy w życiu, cała reszta będzie się układać. Bez tego nie ruszymy. Bez tego wiara będzie taką tylko atrapą, udawaniem. Będziemy myśleć tylko, co tu zrobić jeszcze w Kościele, żeby było nam przyjemnie i fajnie. Ale to nie chodzi o to, żeby było fajnie. Chodzi o to, żebyśmy żyli w prawdzie, a prawdą jest Jezus. Panie Jezu, kocham Cię. Dlatego moje decyzje, moje wybory, myśli, pragnienia są nieustannie poddawane próbie, walce. Wybieram dobro, przestrzegam przykazań, nie tyle po to, aby mieć satysfakcję, że osiągnąłem szczyt moich możliwości, lecz walczę dla Ciebie, Jezu, walczę o wszystko, o całą wieczność, walczę, aby nie utracić Ciebie, Boże. Maryjo, niepokalana nasza Matko, ucz mnie każdego dnia ufnego kroczenia za Twoim Synem. Ucz mnie ufnego mówienia Panu Bogu zawsze tak.